streszczenie i przypomnienie katechezy z ubiegłej soboty. Pamiętamy, była to Ewangelia o ucieczce dwóch uczniów Jezusa Chrystusa z Jerozolimy do Emaus, do swojej rodzinnej wsi. Na przykładzie ucieczki tych uczniów, ich rozmowy, Jezus chce nam pokazać, jak inaczej wygląda życie nasze oświetlone przez Boga i nieoświetlone przez Boga, przeniknięte światłem Pisma Świętego i nieprzeniknięte. Uciekają w poczuciu dramatu, tragedii, straszliwych ciemności, które zaistniały na skutek śmierci Jezusa Chrystusa, ich nadziei, ale w momencie, kiedy Jezus daje im się poznać przy kolacji, wtedy, kiedy Jezus w drodze im wszystko wyjaśnia, że to wszystko się odbyło świetne, według scenariusza Ksiąg Świętych, w tym momencie przenika ich taka radość, że nie są w stanie pozostać w domu, tylko biegną do Jerozolimy, wracają do niebezpiecznej Jerozolimy, już się niczego nie boją. Trzeba się modlić o to, by my, którzy chcemy wchodzić bardziej w światło Słowa Bożego, żeby wtedy, kiedy czujemy się opuszczeni, zanurzeni w ciemnościach, prosić o to, żeby Pan jakby dołączył do naszego życia, do naszych smutków i nam wyjaśnił. I Pan Jezus się przyłączy i wyjaśni wiele, rzuci światło. Także nie będziemy mu mieli za złe, że jakoś ponosi w nas klęskę, bo może jest to historia nieoświetlona. Tak to odbieram w swoim życiu, że kiedy rzeczywiście tak, nawet budziłem zdziwienie moich kolegów, że tyle cierpienia Pan mi daje, ale w pewnym momencie nastąpił przełom i wiem, że wszystko już jest w planach Bożych i wtedy mi to nie ciąży. Wtedy nam historia życia naszego nie będzie ciążyć, oświetlona. I nie będzie grzechu szemrania, niezadowolenia z Boga, grzechu wyjątkowo przykrego dla Boga. Grzech niezadowolenia, grzech szemrania. Jest to grzech wybitnie szatański, z którego my się na ogół nie spowiadamy. Że jestem niezadowolony z Boga z powodu mojej historii. To był grzech, który Pan Bóg pokazuje wtedy, kiedy prowadził Izraela do ziemi obietnicy, do ziemi Abrahama, ziemi opływającej w mleko i miód, gdzie miała się rozegrać tajemnica zbawienia świata. Byli niezadowoleni z Boga, ponieważ ta historia nie była dostatecznie oświetlona przez Boga. Bóg dostatecznie oświetlał, tylko oni nie czuli się zanurzeni w myśleniu swoim, tym świetle. Znajomość Pisma Świętego była zawsze piętą Achillesa i w Starym Testamencie, i w Nowym. Był czas, kiedy Pismo Święte było niedostępne wiernym z tej racji, że przepisywano ręcznie. Ale wtedy, w wiekach chrześcijaństwa, to wierni spotykali się dwa razy w tygodniu. W niedzielę na mszy świętej, ale raz w tygodniu spotykali się na czytaniu Pisma Świętego i wyjaśnianiu Pisma Świętego. Teraz Pismo Święte jest w zasięgu naszych możliwości, ale już nie mamy tradycji. Ważne jest życie sakramentalne, ale sakrament Słowa Bożego to już się nie liczy. Jest wiele smutnych rzeczy w Kościele, w naszym może życiu z tego tytułu. Dlatego też przeprośmy Pana za ten nasz grzech takiego lekkiego rozmijania się z Pismem Świętym, z tym światłem i może wiele ciemności niepotrzebnych. Sprawia, że jest nam gorzko w środku. Dzieje się to już pod koniec publicznej działalności Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus jest na ostatniej uroczystości Paschy, kiedy Jezus już dokonał wielkich znaków mesjańskich, które miały go uwierzytelnić, były jakby pieczęciami ze strony Boga. Naprawdę jest, że też na nim spełniają się wszystkie obietnice, między innymi obietnica dobrego pasterza. Jezus wypowiada ten tekst, najpierw przypowieść o dobrym pasterzu, a później katechezę o dobrym pasterzu, ponieważ Izraelowi, który go odrzuca, który w nim nie rozpoznaje Mesjasza, grozi ocean cierpienia. Jezus przez to powiedzenie, to ja jestem dobrym pasterzem, przeciwstawia się tym, którzy wtedy liderowali duchowo Izraelowi, arcykapłanom, uczonym w piśmie, faryzeuszom, którzy tworzyli jakby radę i religijną, i w jakimś sensie świecką, tak zwany Sanhedryn, 70 liderów duchowo reprezentowało Izrael przed okupantem, przed Rzymianami. Jezus ich nazywa złymi pasterzami. I oni odrzucając, wprowadząc lud do tego, żeby razem odrzucił Jezusa Chrystusa, ostatecznie doprowadzą do ogromnego cierpienia, jakby do zakończenia dramatycznego całego wybrania narodu, potomstwa Abrahama w Abrahamie. Wszystko skończy się dramatycznie. Szczyt oddania się Boga człowiekowi, który schodzi do ludzi, szczyt wierności Boga ujawni szczyt niewierności człowieka. Oczywiście naród wybrany, Żydzi jedynie reprezentują nas, ludzi, inne narody. Nie możemy uważać, że gdyby dzisiaj w Polsce Bóg stał się człowiekiem, to byśmy go na rękach nosili. Pismo Święte wywołuje w pewnym okresie, w pewnym momencie historii jeden naród na podium i na ich przykładzie pokazuje, kim w ogóle jest człowiek. Sięgając po język medycyny, żeby stwierdzić, co się tam w tym ciałku szlachetnym, naszym doczesnym dzieje, biorą wycinek. Tak, pobrali sobie wycinek, proszę pana, proszę pani. Za tydzień będzie wiadomo, czy szyć suknę ślubną, czy też kupować trumnę. Tak, wszystko będzie jasne. Oczywiście dla nas trumna to właśnie za ślubiny na wieki. I tak trzeba patrzeć na te wszystkie rzeczy, które się dzieją w Izraelu, że na ich przykładzie jest mowa o nas i dopiero wtedy poprawnie odbieramy Pismo Święte, Słowo Boże. Ja jestem dobrym pasterzem, nie Sanhedryn. Jezus oczywiście przez to chciał przywołać dwie rzeczy. Katecheza o dobrym pasterzu ma swoje korzenie i w przyrodzie, i w historii Izraela. Najpierw w przyrodzie. Izraelici byli świadkami na co dzień, że pasterz szedł przed owcami, przed stadem, a te wszystkie owce potulnie szły za pasterzem. Co więcej, życie było takie, że na pastwiskach na noc i kilku pasterzy spędzało swoje stada w jedno ogrodzenie. I nie każdy o tej samej porze pasterz przychodził po swoje owce i on wołał po imieniu i one wychodziły z bramkę. I szedł przodem, a one szły za nim. Niby głupie stworzenia, a jakże mądre, miały zaufanie, że pastorzowi zależy na nich. I też w tej przypowieści o dobrym pasterzu Jezus nawiązuje do całej historii, która jest opisana w Starym Testamencie, do historii Izraela, bo Abraham był pasterzem. Abraham był pasterzem. Mojżesz, który otrzymuje powołanie wyprowadzenia Izraela z Egiptu, był pasterzem. I moc cudów była związana nie z Mojżeszem, człowiekiem, tylko z laską pasterską, która była symbolem Boga. Wszystkie plagi egipskie działy się, gdy on się posługiwał laską. I jeszcze nie był godny tego, żeby Bóg jego osobą się posługiwał. Kiedy Izraelici idą przez pustynię do ziemi obietnicy, przed nimi, pamiętamy, szedł słup ognia nocą, a na ogół wtedy podróżowano nocą ze względu na upały, słup ognia. A za dnia słup obłoku, żeby znowu przed słońcem osłaniać Izraela. To był znak dobrego pasterza, ten słup ognia i słup obłoku, że to Bóg, Jahwe, idzie przed nimi, a w zasadzie to był archanioł, który reprezentował Boga. I ten dobry pasterz ich przyprowadził do ziemi obietnicy, wywiązał się, a niestety po pewnym czasie Izraelici od Samuela zażądali, żeby dał im króla ludzkiego, w ludzkiej wersji, ponieważ od zawarcia przymierza na Synaju Bóg, ten Bóg Jahwe, który się objawił jako Bóg prawdziwy i w Egipcie przez plagi udowodnił, że tamci bogowie są nicością, że za tamtymi bogami kryje się jedynie szatan, demon. Zamiast się cieszyć, że Boga mają za króla, że Bóg nie chce mieszkać, jak my ciągle go umieszczamy w obłokach, mówiąc uczenie w transcendencji, tylko Bóg chce być ze swoim stworzeniem z całymi możliwościami Boga przez tak przymierza. Jednak powiedzieli, my wolimy sobie tak, jak nasz naród był prowadzony, tak jak narody pogańskie, żeby był król, potężna armia, siły i tak dalej. I oczywiście to był początek przekleństwa, nieszczęścia, bo ostatecznie królowie weszli w miejsce jak gdyby Boga, a z kolei naród wybrany właściwie już przestał żyć faktem przymierza. Już tylko myśleli o królu, który lepszy, który gorszy. Skutek był taki, że znaleźli się w niewoli babilońskiej przez dyplomację ludzką, przez właściwie już niewiarę. I tam w niewoli babilońskiej był o tym prorok, który był powołany w niewoli babilońskiej, przez którego Bóg z kolei robił rachunek sumienia Izraelowi. Prorok Ezechiel w rozdziale 34 mówi, z powodu złych pasterzy spotkało was to cierpienie, to nieszczęście, to ogromne upokorzenie. Jerozolima zniszczona, świątynia jerozolimska, którą zbudował Salomon, kapiąca złota, jest zrównana z ziemią. Takie są skutki tego, że nie umiecie żyć dobrym pasterzem, który się wam dał na Synaju. Ja wam obiecuję idealnego pasterza. Oczywiście Bóg ma na myśli swego Syna Jezusa Chrystusa, który stanie się człowiekiem, pełniać misję dobrego pasterza w życiu narodu, w życiu jednostek. I w dzisiejszej Ewangelii Jezus aż 3 razy mówi, na czym polega i co charakteryzuje dobrego pasterza. Że mu tak zależy na owcach, że swoje życie daje za owce. Czyli Jezus chce powiedzieć, że nawet wtedy, kiedy Izrael go odrzuca, kiedy my Go ignorujemy, to On nas nie odrzuca. On w krzyżu nie odrzucił nikogo. Nie zignorował nikogo. Nawet swego największego wroga. Odrzucany w krzyżu nikogo nie wyrzuca ze swego serca. Co więcej, przez krzyż zbliża się do końca, do każdej ludzkiej istoty, jako dobry pasterz, mówiąc, wiem, że ani zła i dobra do końca nie odgraniczasz i z tym złem sobie nie radzisz. Ja taki nakaz otrzymałem od Ojca, żeby Ciebie umiłować jako grzesznika do końca. Ale, jeżeli widzisz, że Bóg nie lekceważy grzechu, to mając świadomość, że Bóg jest dobry, że masz dobrego pasterza, to wcale nie oznacza, że masz odtąd lekceważyć grzech w swoim życiu. A Bóg jest taki dobry. Mogę sobie na kąt Jego dobroci pofikać. Nie. Bóg jest święty. Jeżeli chcesz wejść w komunię, we wspólnotę z tym, który jest święty, musisz pragnąć świętości i dążyć do świętości. I tak spełnia się inna przypowieść zapisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale 15, że Jezus jest tym dobrym pasterzem, który szuka zagubionej owieczki, a znalazłszy ją, bierze na ramiona. Jezus ludzkość wziął na ramiona i niesie ku Ojcu w tajemnicy zmartwychwstania. W zmartwychwstaniu otrzymał wszechmoc jako człowiek do tego, żeby nas dźwigać. I ten fakt nam przypomina w każdej Eucharystii, w każdym mszy świętym. Izrael odrzucając Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, automatycznie odrzuca błogosławieństwo Boże. Dziś jest, gdybyśmy sobotnią mszę świętą odprawiali, ale my już niedzielną odprawiamy, świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego. Jest piękna Ewangelia, i Filip podczas ostatniej wieczerzy mówi do Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Jezus mu na to odpowiada: Filipie, tak długo jestem z wami i jeszcze nie znasz Ojca. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ojciec jest we mnie, a ja jestem w Ojcu. Ja przyszedłem wam dać prawdę o Ojcu, jakiego macie Ojca. I tę prawdę da ostatecznie tajemnicy krzyża. I na krzyż odtąd musimy patrzeć jako na dobrego pasterza, jak mu na nas zależy. Wtedy, kiedy Piłat chce uniewinnić, stwierdza niewinność Jezusa Chrystusa i zażądał wody, by umył ręce, kiedy umywa ręce, Izraelici krzyczą: Jego krew na nas i na syny nasz. Na nas, najpóźniej. Trudno się dziwić, że są jakieś tam w historii przykrości. Odeszli, odrzucili Boga, odrzucili błogosławieństwo, weszli w przekleństwo. Oczywiście to wcale nas nie usprawiedliwia, nie rozgrzesza, byśmy my do nich nie szli z miłością Chrystusa z krzyża. Właściwie Chrystus z krzyża ze swoją miłością w nas. Powiedziałem, że katecheza o dobrym pasterzu ma korzenie w przyrodzie, w owieczkach, ale też w historii, w Piśmie Świętym. I te kłopoty, jakie ma Chrystus jako dobry pasterz i my z Chrystusem jako dobrym pasterzem, polegają na tym, że my chcemy, żeby dobry pasterz szedł za owieczką. My owieczki przodem, a on dobry pasterz ze swoją wszechmocą z tyłu i wszystko błogosławił się, wszystko nasze marzenia, plany ludzkie, żeby się realizowały. I ponieważ się nie realizują, no to też mi dobry pasterz. Owieczka mówi: tak, lezą, łażąc, wchodząc w różne łajna, bagna, a też mi dobry pasterz. Wcale mnie nie bałem. Otóż Jezus dzisiaj prostuje, że nie pasterz idzie za owieczką, tylko owieczka idzie za pasterzem. I wtedy nastąpi harmonia między nami a dobrym pasterzem. To był konflikt Jezusa Chrystusa z narodem wybranym, ponieważ nie chciał iść za ich oczekiwaniami czysto doczesnymi, za mesjanizmem czysto politycznym. Tylko Jezus chciał w nich tak obecnić miłość Ojca, żeby Rzymianie zauroczyli się Bogiem w Żydach i powiedzieli: to my chcemy takiego Boga. Powiedzcie nam coś więcej. Dajcie nam. Tę dzisiejszą przypowieść o dobrym pasterzu trzeba koniecznie zobaczyć w Ewangelii Jana w kontekście. Wcześniej jest uzdrowienie niewidomego od urodzenia. To był człowiek jeszcze młody, stosunkowo młody, który urodził się niewidomy, tak niewidomy, że nawet nie miał gałek ocznych. Wszystko było zarośnięte. Nie miał oczu. Jezus, uczniowie, gdy z Jezusem szli obok, pytali: nauczycielu, dlaczego on się niewidomy urodził? Czy to on zgrzeszył, czy rodzice jego? Niezbyt wyższy byli, jak w łonie matki mógł zgrzeszyć i Bóg musiałby go karać. Jezus mówi: ani on, ani rodzice, tylko żeby się okazała chwała Boża na jego życiu. Uzdrawiając go w szabat, nałożył błoto na oczy i powiedział mu: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, która była znakiem przymierza Boga z narodem wybranym. W ogóle wszystkie źródła były znakiem przymierza. I wtedy przejrzał, zmywając to błoto, które Jezus nałożył. Jezus przez to błoto chciał powiedzieć, że wy z szabatu, z tego, co jest Boże, uczyniliście jedynie błoto. I z tego, co ja tutaj czynię, czynicie błoto. Niby widzicie, a jesteście ślepcami. I ten oczywiście niewidomy, uzdrowiony, był brany na przesłuchania w Sanhedrynie. Dlaczego teraz widzisz, skoro nie widziałeś, jakim prawem? No i on mi powiedział, mówi: to jest dziwne, że to was nie przekonuje, kim jest Jezus Chrystus, skoro takie rzeczy czyni. Widzący nie widzą w Jezusie Chrystusie Mesjasza, a niewidzący widzi. I Jezus w tym kontekście mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, a ci, którzy prowadzą naród wybrany, są ślepcami. I prowadzą naród ślepców przepaść. Tego zrywu powstańczego roku 70, który się skończy tym, że milion w oblężeniu, około miliona w oblężeniu, zginie z głodu, z zarazy, a ponad 100 tysięcy będzie uprowadzony do niewoli i zostanie im po dziś dzień jedynie ściana płaczu wielkości z ich wybrania. Z kolei po tym rozdziale 10 o dobrym pasterzu jest katecheza z życia Łazarza. I też na jego przykładzie Jezus pokaże, że to nie Łazarz jest w grobie, nie Łazarz umarł, tylko Jerozolima umarła, jest w grobie duchowym, w grobie pychy, egoizmu, a Łazarz żyje. Łazarz jest narzędziem Boga. Kontekst. To rozważajcie w tym tygodniu, tę katechezę o dobrym pasterzu w kontekście uzdrowienia niewidomego od urodzenia i też w kontekście wyprowadzenia z grobu Łazarza. Przykład złych pasterzy i dobrego pasterza. Dobry pasterz niestety obciążył tego człowieka młodego, że się urodził niewidomym, i później Łazarza obciążył złem grzechem Jerozolimy. Dobry pasterz również nas ma prawo jako ochrzczonych obciążać taką tajemnicą współzbawiania, posługiwania się naszym życiem. I wtedy nie mówmy, że jest złym pasterzem, skoro takie rzeczy się dzieją, jakie działy się w historii Łazarza, czy też tego niewidomego od urodzenia. A dzisiejsze pierwsze czytanie już jest z Dziejów Apostolskich. Chrystus po zmartwychwstaniu przez Jana i Piotra, którzy szli na modlitwę do świątyni jerozolimskiej, został uzdrowiony człowiek, który od lat jako kaleka był przenoszony i kładziony przy jednej z bram do Jerozolimy, żeby żebrał, żeby coś miał na swoje otrzymanie. Został uzdrowiony. Jako uzdrowiony poszedł za Piotrem i Janem do świątyni, trzymał się ich, ludzie go rozpoznawali, pytali go, co się stało. No i mówi, to oni to zrobili. No Piotr się poczuł zagrożony, czy to on zrobił, wygłosił katechezę. Mówi, to nie ja, nie naszą mocą, to mocą Jezusa Chrystusa. No i równą ciężką mowę. Skutek był taki, że 3000 się nawróciło, wierzyło. No i dzisiaj słuchaliśmy o tym przesłaniu. Więc ani za życia, ani po zmartwychwstaniu Jezus jako dobry pasterz nie mógł się przebić. Na tego zdrowionego kalekę możemy popatrzeć tak jak na historię Łazarza, że być może się urodził taki kaleka, żeby z niego uczynić znak. I podsumujmy. Mamy dobrego pasterza. Tylko chodzi o to dzisiaj Jezusowi, czy mi dajesz szansę. Że świat nie daje mi szansy jako dobremu pasterzowi. Że może Kościół nie do końca daje szansę mi jako dobremu pasterzowi. To sobie darujmy. Natomiast czy ty w swoim życiu dajesz mi szansę jako dobremu pasterzowi? I to uczynił przedmiotem naszej modlitwy, rozważania. I że konflikt polega na tym, że my chcemy, żeby za owieczką szedł pasterz. A tymczasem ta owieczka ma i za dobrym pasterzem. Niczego się nie bojąc, zawierzając, oddając mu swoje życie, wiedzą, że wszystko będzie dobrze. Jak mowa jest o pasterzach w rodzinie ludzkiej, to wiemy, że jest urodzeń na dobrych pasterzy. Takich jak w pewnym momencie Niemcy przeżywali za Hitlera, że mają dobrego pasterza. Cały Związek Radziecki za Stalina przeżywał, że ma dobrego pasterza. Niektórzy jeszcze teraz przypominają go w czasie uroczystości 1 maja. Jest urodzeń na dobrych pasterzy w świecie wielkim, tak. I my wtedy sobie przypominajmy, że jak bardzo dobry pasterz jest odrzucony przez tych, którzy są uszczeni. Przysłowie gruzińskie brzmi tak: co człowiek sam sobie zrobi, tego najgorszy wróg nie potrafi. Co człowiek sam sobie zrobi, najgorszy wróg tego by nie wymyślał. My wtedy, kiedy nie dajemy swego życia temu dobremu pasterzowi. I nam się wydaje, że my potrafimy poradzić sobie ze złem, ze wszystkim. Zamiast każdej modlitwy, w każdym mszy świętej siebie oddawać, powierzać, zapraszać, w modlitwie porannej odnowić przymierze z Nim, zaprosić Go, być małym, żeby On miał szansę być wielkim i powiedzieć: Panie, idź przede mną, pójdę za Tobą. Ponieważ jest to czwarta niedziela, niedziela dobrego pasterza, jutro w świątyniach, w kościołach będzie mowa o tym, o powołaniach kapłańskich, żeby się modlić o dobrych kapłanów. powołanie kapłańskie. Ja myślę, że powołanie kapłańskie jest nadmiar. Tylko chodzi o to, czy ci, którzy są powołani, poszli, czy oni są dobrymi pasterzami. Czy w nich Chrystus jest dobrym pasterzem. Tu jest cały dramat, cały ból Jezusa Chrystusa. O margaretkach słyszeliście. Słyszeliście. Kto nie słyszał o margaretkach? Zjawisko margaretek i margarytek zaistniało w Medjugorje. Amerykanka, pani profesor, mówiła sobie do Matki Bożej, widocznie nie miała dobrego pasterza, tam proboszcza, o kapłanów. I otrzymała światło wewnętrzne, żeby się tym zajęła, żeby organizować modlitwę za kapłanów. Ludzie kochani, gdybyście w swoim życiu wymodlili nawrócenie jednego kapłana, toście dokonali w Kościele niezwykłej rzeczy. Bo jeden ojciec Pio setki kapłanów zastępował i więcej zrobił. Jeden kapłan, którym Chrystus jako dobry pasterz się obecnił. Więc nie darujcie sobie tej szansy. Weźcie kogoś na ząb i zgryźcie ten twardy orzech. Może ząb się wyłania, ale był taki moment w Reszlu. Była pewna siostra zakonna. Simplicja jej było na imię, która zbudziła ruch modlitw za kapłanów. Stworzyła jeszcze margarytek. No ale diabeł to zniszczył. Dzisiaj Reszel byłby świętym miastem. Świętym.
Ale modlą się jeszcze.
Tak. Naprawdę żyją.
Naprawdę.
O, jak ja się cieszę. Dobrze, no to jest dla mnie rzeczywiście. Bo tak nieraz ja ten sam do sióstr, jestem spowiednikiem sióstr, tak myślę, czy to jeszcze żyje. Ciekawe.
Żyje.
Ja tam co miesiąc jeździłem z mszą świętą i katechezą, no ale później już tak tam wszystko się zdezorganizowało, że warunki materialne zewnętrzne. Kaplica już trzeci rok jest w remoncie.
No ale jeszcze troszkę.
Tak, jeszcze trochę, tak, dobrze. Jeżeli mnie zaprosicie tam z przełożoną, z ojcem, z księdzem proboszczem, to wtedy wznowimy to, co było za siostry Cymplicji.
Ale gdzieś miała dar przekonywania, niestety. Tak. Ludzie się
no to pięknie. Na koniec przypomnę pewien fakt, bo jak dzisiaj myślałem o tym, co powiedzieć, znowu, że tak powiem, zostało mi to przypomniane, ale ten fakt opowiadałem wam na początku tych naszych spotkań, o takim gwoździu, który wbił mnie Bóg w Zakopanem, że są pewne cierpienia zupełnie niepotrzebne. Ja wtedy się też zamartwiałem niepotrzebnie, cierpiałem niepotrzebnie. Mianowicie na stacji PKS-u w Zakopanem wyszedłem po studentów, którzy mieli przyjechać. Mieliśmy razem spędzić na Gołowówce wakacje, ale przede wszystkim mieliśmy się zająć sianokosami u gazdy, któremu trzeba było pomagać. No, on był inwalidą, ona też inwalidą. W tłumie ludzi autobusy przyjeżdżały, ci ludzie wychodzili przez peron PKS-u. Zobaczyłem taką maleńką dziewczynkę, może dwuletnią, która zgubiła się, ponieważ szła za tatusiem, trzymała się może jakoś tam trochę, zgubiła się i straciła orientację, który to pan jest jej tatusiem, bo co chwila tak do góry, czy to nie ten. Patrzę, portki męskie, tak? No i niestety tatuś gdzieś poszedł w przekonaniu, że ona idzie za nim. Przeszedł już na drugą stronę ulicy, na światłach, a ona, biedna, coraz mniej tych mężczyzn w tej hali, więc ona płacząc prawie że zgubiła tatusia. Paluszki włożyła w usta, jęcząc, drepcząc, tatusiu, jęczała tatusiu. Ja tak ją obserwowałem, ale później sobie mówię, no nie bądź kamień, podejdź do niej, ratuj ją jakoś tak. No ale bardzo tak mądrze do niej przemówię. Zgubiłeś tatusia, tak, mówiła tatusia. Ja mówię, słuchaj, zostań tu ze mną, bo tatuś jak się zorientuje, to na pewno przyjdzie tutaj. Zostań ze mną. I próbowałem ją tak zaczarować, żeby została. Ale ona była tak cierpiąca, że półprzytomnie na mnie spojrzała i to tu chciała biec, to tam. Ja ją trochę przytrzymywałem. Aż wreszcie tak opustoszała ta hala, że ja widzę, że na drugiej stronie ulicy jakiś pan wysoki z drugim dzieckiem małym w koszyczku na plecach, nie patrząc na to, że już są czerwone światła i samochody ruszyły, podniósł rękę i biegnie między samochodami. Klaksony, hałas, pisk, opon. Się pytam, czy to twój tatuś. Tak. No ale musiałem ją znowu ją przytrzymać, bo chciała pod koła samochodów biec. I kiedy już widziałem, że tatuś dobiega, więc ją puściłem też, padnie sobie w ramiona. Ojciec ją bardzo długo trzymał w ramionach, wyciszał jej ból, jej lęk. Cała aż drżała. I wtedy sobie pomyślałem, jaka ona głupia. Przecież powinna wiedzieć, mieć zaufanie, że tatuś się odnajdzie. Siedzie, usiądź sobie na dworcu, tak, tam, na środku tego i gdyby ktoś się zapytał, dlaczego tak siedzisz, dziecko? Czekam na tatusia, bo zgubiłem tatusia. No, powinno powiedzieć to z uśmiechem, radosna. Tatuś mnie znajdzie, bo tatuś mnie kocha. Tatuś mnie znajdzie. To ona po prostu umierała z bólu. To się zgubiła. Tak nad tym rozważałem. I tak w środku coś mi powiedziała, no ona to jest dziecko, jeszcze głupia, a ty? Niby dorosły, teolog. Dlaczego ty raz po raz umierasz? Że ja cię zgubiłem, że ja nie pomyślę o tobie. O tym, żeby być z tobą wtedy, kiedy daje ci jakieś obowiązki. Dlaczego tak umierasz? W różnych stresach. I to wam też zostawiam na pamiątek. Żebyście wtedy, kiedy jest ciężko, to sobie tak usiedli, jak ta dziewczynka powinna była zrobić, żeby czekam na tatusia. Na pewno przyjdzie. I na pewno by przyszedł.